to Bunara ja w swoim wystąpieniu odniosę się tylko do kilku dokumentów zamieszczonych w przedłożonym piśmie procesowym. Pozostały w zakresie wszystkie twierdzenia zamieszczone w piśmie ministra spraw zagranicznych podtrzymuję. Kluczowe zarzuty zawarte we wnioskach grupy posłów prezentowanych przez pana posła Antoniego Macierowicza i grupy senatorów prezentowanych przez pana senatora Piotra Andrzejewskiego sprowadzają się w istocie do następującego stwierdzenia. Unia Europejska w kształcie ustalonym traktatem z Lizbony nie jest już organizacją międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska może przekazać zgodnie z artykułem 90 Konstytucji wykonywanie kompetencji organów państwa ministerstwa. Zdaniem wnioskodawców po pierwsze kompetencje przyznane Unii Europejskiej przez państwa członkowskie nie są w traktatach w aktualnym brzmieniu określone wystarczająco precyzyjnie, a przekazywanie Unii Europejskiej nieokreślonych, niedookreślonych kompetencji jest niezgodne z konstytucją. Po drugie, niektóre przepisy wprowadzone do traktatu przez traktat z Lizbony umożliwiają przyznawanie Unii nowych kompetencji niezgodnie z procedurą określoną w artykule 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wysoki Trybunale, minister spraw zagranicznych nie podziela tych zarzutów. Przede wszystkim Unia Europejska, funkcjonująca na podstawie traktatu zmienionych traktatem z Lizbony, systemowego punktu widzenia nie różni się od traktowanych łącznie Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej funkcjonujących przed wejściem w życie traktatu z Lizbony. Tymczasem przystąpienie Polski do Unii i Wspólnot Europejskich, a tym samym zgodność traktatów stanowiących podstawą ich funkcjonowania w wersji ustalonej traktatem z Nicei zostało uznane przez Trybunał Konstytucyjny za zgodne z Konstytucją w roku 19 maja 2005 roku. Niewątpliwie traktat z Lizbony przyznaje Unii nowe kompetencje, a także zmienia sposób korzystania z niektórych dotychczasowych kompetencji. Unia nie stała się jednak w dniu 1 grudnia 2009 roku, czyli w dniu wejścia w życie traktatu z Lizbony, jak sugerowano we wniosku posłów, sui generis państwem federalnym. Unia jest niewątpliwie nadal organizacją międzynarodową, o której mowa w artykule 90 ustawie 11. Co więcej, status prawny Unii Europejskiej po wejściu w życie traktatu z Lizbony jest jednoznacznie określony, co nie było oczywiste we wcześniejszym stanie prawnym opartym zasadniczo na traktacie z Maastricht. Unia funkcjonująca od 1 grudnia 2009 roku stała się organizacją znacznie mocniej opartą na prawach podstawowych i wartościach, na których opiera się także polski porządek konstytucyjny. W powyższym kontekście szczególnie wątpliwy w opinii ministra spraw zagranicznych jest zarzut, jakoby niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej było członkostwo w organizacjach międzynarodowych, w których organach decyzyjnych przedstawiciele państw członkowskich dysponują różną siłą głosu, a decyzje mogą być podejmowane coraz wolniej niektórych państw. Przedstawiciel pan prezydenta już wyjaśnił, że to, czy dany akt prawa wspólnego Unii Europejskiej jest przyjęty w procedurze, w której obowiązuje jednomyślność na forum Rady, czy większość kwalifikowana, samo w sobie nie przesądza, czy akt prawa wspólnego jest zgodny z konstytucją, czy niezgodny, czy też zgodny z interesem Polski, bądź z nim nie zgodny. Podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną, bądź też przyznawanie różnej siły głosu poszczególnym państwom, jest cechą organów decyzyjnych wielu organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem, chociażby Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy niektórych organizacji wyspecjalizowanych. W Radzie Wspólnot Europejskich część decyzji zapadała tak samo większością kwalifikowaną, już od końca lat 60. I nie budziło to zasadniczych wątpliwości konstytucyjnych w Trybunałach Konstytucyjnych tzw. starych państw członkowskich. Warto przy tym zwrócić uwagę, że prawodawcą Unii Europejskiej jest nie tylko Rada Unii Europejskiej, lecz także Parlament Europejski. Liczba eurodeputowanych wybranych poszczególnych w danym państwie członkowskim jest uzależniona, podobnie jak siła głosu na forum Rady, od wielkości tego państwa. Można zatem nie zadać wnioskodawcom pytania, czy ich zdaniem wymóg jednomyślności powinien odnosić się wyłącznie do decyzji podejmowanych przez Radę. Przecież decyzje podejmowane przez Parlament Europejski, czyli współprawodawcę Unii Europejskiej, mogą być przyjmowane wbrew woli większości, a nawet wbrew woli wszystkich polskich eurodeputowanych. Czy zatem przyjęcie aktu prawnego naruszałoby wówczas Konstytucję Rzeczypospolitej? Nie trzeba podkreślać, że gdyby we wszystkich państwach członkowskich przyjęto stanowisko sugerowane przez wnioskodawców, proces decyzyjny organów Unii Europejskiej byłby sparaliżowany. Podjęcie decyzji wymagało bowiem nie tylko jednolitości na forum Rady Unii Europejskiej, co można sobie wyobrazić, lecz także na forum Parlamentu Europejskiego. Należy właśnie zaznaczyć, że to państwa członkowskie, jako strony traktatów, decydują, w których dziedzinach konieczna jest jednomyślność na forum Rady, a w których decyzje mogą być podejmowane w inny sposób. O tym przesądza traktat, czyli prawo pierwotne Unii Europejskiej. Wysoki Trybunale, oba wnioski skierowane do Trybunału Konstytucyjnego szczególnie wyraźnie zarzucają niezgodność z artykułem 90 Konstytucji tych postanowień traktatu z Lizbony, które umożliwiają modyfikację w sposób inny niż szczególna rewizja niż klasyczna rewizja traktatów niektórych zasad funkcjonowania Unii. Chodzi o tak zwaną uproszczoną zmianę traktatu, tutaj zasadniczym głównym przepisem jest artykuł 48 ust. 6 Traktatu Unii Europejskiej oraz o tak zwaną procedurę płatki. Tutaj procedurę płatki odnoszę tylko do przypadku przejścia z jednomyślności na większość kwalifikowaną. To jest artykuł 48 ust. 7 i także niektóre przepisy szczególne. Zdaniem ministrów zagranicznych ten zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Po pierwsze, wnioskodawcy nie zauważają, że podobne postanowienia występowały także w poprzednich wersjach traktatu stanowiących podstawę wspólnot i Unii Europejskiej. Artykuł 42 ówczesnego Traktatu Unii Europejskiej, artykuł 67 ust. 2 traktatu ustanawiającego wspólnotę europejską, czy artykuły 266, 245, czy artykuł 22 tego samego traktatu ustanawiającego wspólnotę europejską, czy także artykuł 14 obowiązującego do 1 listopada 1993 roku traktatu ustanawiającego europejską wspólnotę gospodarczą. Niekiedy były te normy kompetencyjne z powodzeniem wykorzystywane. Tego rodzaju instytucja prawna funkcjonowała zatem w systemie prawnym Unii Europejskiej już wcześniej i została także pośrednio uznana za zgodną z konstytucją wyroku Wysokiego Trybunału 19 maja 2004 roku. Po drugie, tak zwana uproszczona procedura rewizji traktatu nie może służyć do wprowadzania zmian poszerzających kompetencje Unii. Na ich podstawie nie może dojść do przeniesienia kompetencji państw członkowskich na rzecz Unii. Świadczy o tym chociażby artykuł 48 ust. 6, akapit 3, który stanowi, że decyzja, która mowa w akapicie 2, nie może zwiększać kompetencji Unii przyznanych traktatów. Gdy chodzi o kolejne tak zwane klauzule płatki, to ich zastosowanie nie poszerza kompetencji Unii, lecz pozwala na skorzystanie z kompetencji, które już zostały przyznane Unii w traktacie ratyfikowanym przez wszystkie państwa członkowskie. Co więcej, skorzystanie z klauzuli płatki jest możliwe dopiero po podjęciu przez Radę Europejską lub Radę zawsze jednomyślnie odpowiedniej i szczególnej decyzji. W większości przypadków parlamenty krajowe dysponują w tym zakresie prawem tego. Po trzecie, wszystkie postanowienia traktatu z Lizbony, które umożliwiają zmianę traktatu w tak zwanym uproszczonym trybie, gwarantują państwom członkowskim zachowanie pełnej kontroli nad podejmowaniem odnośnie decyzji kompetencyjnych. To wyłącznie od państw członkowskich zależy, czy i w jakim stopniu opowiedzenie się przedstawiciela danego państwa na forum Rady lub Rady Europejskiej za lub przeciwko takiej decyzji jest uwarunkowane jakimś szczególnym krajowym upoważnieniem, na przykład upoważnieniem ustawowym. Prawo Unii Europejskiej nie ustanawia w tym zakresie żadnych ograniczeń. Wysoki Trybunale, wnioskodawcy zarzucają dodatkowo niezgodność z Konstytucją deklaracji nr 17 dołączonej do traktatu z Lizbony. O tym już była mowa, także ja tylko w dwóch słowach. Wspomnę, że w deklaracji tej państwa członkowskie przypominają o znaczeniu zasady tej oprzęgi. Zdaniem wnioskodawców zasada ta jest niezgodna z formatem konstytucji w polskim porządku prawnym wynikającym z artykułu 8 konstytucji, a ponadto zasada pierwszeństwa zdaniem wnioskodawców narusza kompetencję Trybunału Konstytucyjnego do badania zgodności z konstytucją aktów wydawanych przez organy mocy. Zdaniem ministra spraw zagranicznych wniosek w tym zakresie jest przede wszystkim niedopuszczalny. Zaskarżona deklaracja nie jest bowiem ani umową międzynarodową, ani częścią takiej umowy, nie podlega więc komisji Trybunału. Nie ma też aktu prawnie wiążącego, co umożliwiłoby jej rozpatrywanie jako samoistnego aktu normatywnego. Zarzut wnioskodawców w tym zakresie jest także nieuzasadniony. Zasada pierwszeństwa nie jest, jak stają się to pojmować wnioskodawcy, instrumentem, za pomocą którego Unia Europejska usiłuje w sposób nieuzasadniony narzucić państwom członkowskim rozwiązania prawne przestępstw i intrasant. Zasada ta jest konieczną konsekwencją dobrowolnego powierzenia przez państwa członkowskie niektórych z ich kompetencji organom Unii utworzonym na mocy prawa. Nie sposób nie zadać wnioskodawcom pytania, w jaki sposób wyobrażają sobie oni ustanawianie i wykonywanie wspólnych reguł prawnych, gdyby każde z państw członkowskich mogło w każdej chwili te reguły podważyć mocą własnych uregulowań krajowych. Oznaczałoby to zakwestionowanie całego porządku prawnego Unii. Zasada pierwszeństwa ma temu zapobiec. Istnieją natomiast mechanizmy pozwalające zapewnić nadrzędną rolę konstytucji krajowych w porządku prawnym poszczególnych państw członkowskich. Mechanizmy takie istnieją również w prawie polskim, a gwarantem należnej pozycji konstytucji, także wobec prawa europejskiego, jest Trybunał Konstytucyjny. Dowodem tego są dotychczasowe orzeczenia Trybunału Praw Europejskich, w szczególności orzeczenie w kwestii dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania. Obawy wnioskodawców są zatem w tym zakresie uzasadnione. Wysoki Trybunale, wnioskodawcy wnoszą właśnie o stwierdzenie niezgodności z konstytucją ustawy zezwalającej na ratyfikację traktatu z Lizbony ze względu na brak ustawowego unormowania udziału Sejmu i Senatu w procesie kształtowania stanowiska Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej. Zarzut ten wydaje się po pierwsze nietrafny w odniesieniu do samej ustawy ratyfikacyjnej. Ustawa tego rodzaju ma ustalony zakres normatywny i trudno czynić jej zarzut, że nie zawiera innej treści. Jeżeli natomiast odrzucić zarzut wnioskodawców bardziej ogólnie, to wydaje się także nieuzasadniony. W polskim porządku prawnym istnieją bowiem odpowiednie uregulowania w postaci tak zwanej ustawy kooperacyjnej. Są one nadal stosowane po wejściu w życie traktatu z Lizbony, choć można mieć zastrzeżenia co do spójności obecnie obowiązującej ustawy z nowymi rozwiązaniami wprowadził traktat z Lizbony. Ten ostatni mankament został jednak usunięty, jak już wielokrotnie podkreślano, w dniu 8 października Sejm uchwalił nową ustawę o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. I wydaje się, że ona realizuje pełni postulaty. W tym Trybunale Ministra Spraw Zagranicznych potrzebuje argumentację zamieszczoną w stanowisku przedłożonym na piśmie. Naszym zdaniem traktat Lizbony nie narusza polskiego porządku konstytucyjnego ani nie zagraża suwerenności państwa polskiego. Odnosząc się do kwestii wniosku pana posła Antoniego Macierowicza, wnoszę o nieuwzględnienie tego wniosku. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zgodność z konstytucją umowy międzynarodowej i o tej zgodności nie może przesądzać akt ustawodawstwa zwykłego. Wydaje się ponadto, że ewentualne wątpliwości dotyczące zgodności ustawy kooperacyjnej nowej, uchwalonej jeszcze nie ogłoszonej do mojej wiedzy, mogą być ocenione, ale zupełnie odrębnie postępowaniu, które by dotyczyło zgodności tejże ustawy z konstytucją. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę jako ostatniego z uczestników postępowania prezentujących w tej fazie postępowania stanowisko pana prokuratora Hernanda o przedstawienie.
Dziękuję Wysoka Trybunała Generalnego. Wysoki Trybunale, otrzymuję stanowisko prokuratora generalnego dla piśmie z dnia Zjednoczyństwa 2010 roku. Wysoki Trybunale,
kwestionowanym unormowaniem gospodarki zarzucają naruszenie konstytucyjnej zasady przystępowania Polski do organizacji międzynarodowych o charakterze integracyjnym. Zasad demokratycznego uchwalenia krajowego, co decyduje dość narodu, decyduje tematu konstytucji, system źródeł prawa w Polsce. Pisemne stanowisko prokurator generalny omawia te zasady z powołaniem orzecznictwa z tego Trybunału i podrągu do tym. Nie będę teraz, co wydaje się oczywiste, przytaczał tych porządków. Przypomnę jedynie, podkreślono też przez Trybunał Konstytucyjny zasadę wielospartikowości struktury systemu prawa obowiązującego w Polsce oraz także to sam naród, a więc suweren, przesądził w referendum konstytucyjnym możliwość związania Rzeczypospolitej z prawem stanowionym przez organizację międzynarodową, które to prawo nie tylko będzie obowiązywać bezpośrednio na terytorium Polski, ale nawet będzie miało pierwszeństwo przed ustawami w razie wystąpienia kolizji. Zarazem jednak mimo szczególnych wymogów formalnych, jakie musi zapowiadać ustawa ratyfikacyjna, o której mowa w artykule 90 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej, przekazane organizacji międzynarodowej kompetencji określone w artykule 90 ust. 1 ustawy zasadniczej, ani wspomniane o przykład pierwszej sprawy stanowione w ustawie organizacji, nie mogą prowadzić do naruszenia polskiej konstytucji, w tym uniemożliwiać funkcjonowanie Rzeczypospolitej państwa suwerennego grupy. W pismie stanowisku prokurator generalny starał się wykazać, że zakwestionowane regulacje traktatu z Lizbony takiego zagrożenia nie stwarza. W roku z dnia 11 maja 2005 roku w sygnaturach K18/04 dotyczącym traktatu akcesyjnego Trybunał Konstytucyjny podkreślił wspólną dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej aksjologię systemu prawnego, czego konsekwencją jest to, że prawo wspólnotowe nie jest wymożone w sposób arbitralny przez instytucje europejskie, stanowi ono bowiem efekt wspólnych działań państw członkowskich. Wprowadzone traktatem z Lizboną procedury stanowienia programu Unii tej zasady danym prokuratora generalnego nie było. Przede wszystkim podkreślić należy utrzymanie zasady powierzenia przyznania kompetencji Unii. Organy Unii są związane postanowieniami traktatu, a z artykułu 5 ust. 1 Traktatu Unii Europejskiej wynika wprost, że te granice kompetencji zasada przyznania, przy czym wykonanie tej zasady podlega zasadą pomocniczości i proporcjonalności. Ustęp 2 z artykułu doprecyzowuje powyższą regulację w sposób następujący, że zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych przez państwa członkowskie, traktatem do osiągnięcia wysiłanych liderów przez kompetencje nieprzyznane Unii należą do państwa członkowskich. A w związku z danym programem prokuratora generalnego jest to traktatowa zasada, która zarazem stanowi dyrektywę w zakresie interpretacji innych wymogów traktatowych, zwłaszcza regulacji szczegółowych i proceduralnych. Wysokim Trybunale oczywistym jest, że każde unormowanie, nawet najbardziej szczegółowe, może wprowadzić pewne obawy, że dojdzie do jego wypaczenia, czy też próby obejść. Pismo w stanowisku prokuratora generalnego stara się nam wykazać, że Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej ma zagwarantowane traktatowo instrumenty przeciwdziałania tym nieprawidłowościom. W tym celu szczegóły zostały przedstawione procedury zmian traktatowych, to jest zwykłej procedury rewizyjnej, procedury kładki do stworzenia ratyfikacji oraz procedury kładki sensu stricto. Każdy z tych procedur wszystkie państwa członkowskie mają zapewnioną kontrolę rewizji. Prokurator generalny odczytał do kwestionowanych regulacji dotyczących podejmowania decyzji w różnych obszarach działania. W każdym tych wypadków skarg zostały gwarancje dla państw członkowskich, polegające na tym, że nawet zmiana obowiązującego prawa, która może zostać przyjęta większością kwalifikowaną, w
polega przede wszystkim na zmianie przede wszystkim procedury w zakresie na poprzez zmianę jednomyślności na kanwie działalności Rady Europejskiej czy Rady Unii Europejskiej. Odnosząc się ogólnie sobie podejmuję decyzję w Radzie większością kwalifikowaną, której stosunkowo zostały rozszerzone, prokurator generalny wskazuje na mechanizm gwarancji dla państw członkowskich nazywany hamulcem bezpieczeństwa. Nie ma więc zagrożenia suwerenności Polski w relacjach z Unią Europejską. Argumenty przemówiające za taką oceną analizowanych regulacji przedstawionych w stanowisku prokuratora pozostają aktualne. Podtrzymuję także wniosek o umorzenie postępowania w zakresie badania zgodności z konstytucją regulacji nr 17 odnoszących się do zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w stosunku do prawa wewnętrznego państwa członkowskich, a także oceny zgodności ze wskazanymi przez grupę posłów konstytucyjnymi z odcinkami kontroli artykułu 1 ustawy oraz tamtych. Niezależnie od zostało wydane pisemne stanowisko prokuratora generalnego, wątpliwości, czy wspomniana deklaracja stanowi część prawa, należy przede wszystkim, wsługując się przyjmowaną przez Trybunał Materialny definicją aktu normatywnego, podkreślić nienormatywny charakter zmiennego dokumentu, wynikający z analizy jego treści. Odnosi się do artykułu 1 ustawy ratyfikacyjnej, podnieść należy, że zarzucony przez wnioskodawcę brak regulacji okołotraktatowej, która wzmacniałaby rolę polskiego parlamentu, stosowania środowiska, stanowiska, przepraszam, prezentowanego przez przedstawiciela Polski na forum organów unijnych, nie oznacza zakwestionowania pozytywnej treści normatywnej wymienionego przepisu, lecz braku w polskim porządku prawnym regulacji pożądanej przez wnioskodawców, którzy sami podkreślają, że owa regulacja nie musiałaby się znajdować w ustawie ratyfikacyjnej. Wnioskodawcy kwestionują zatem zaniechanie ustawodawcy, które nie podlega konstytucji Trybunału Konstytucyjnego, co sam Trybunał wielokrotnie podkreślał w swoim orzecznictwie. Dodatkowo podkreślić należy podnoszone w doktrynie rozszerzenia co do możliwości rozszerzenia materii regulowanej ustawą ratyfikacyjną na to prokurator generalny zwraca uwagę w stanowisku pisemnym. W chwili obecnej w sobie Trybunale zarzut grupy posłów z artykułu 1 ustawy ratyfikacyjnej zdaniem prokuratora generalnego jest bezprzedmiotowy. Bez uchwalenia przez Sejm 8 października bieżącego roku ustawy o współpracy Rady Ministrów Sejmu i Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Rozdział 2 tego aktu normatywnego reguluje współpracę rządu z parlamentu w procesie stanowienia prawa unijnego. Kwestia zgodności unijnej ustawy z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej to odrębne zagadnienie. Prokurator generalny wnosił w tej sytuacji o nieuwzględnienie wniosku grupy posłów o odroczenie rozprawy, rozstrzygnięcie zarzutów kierowanych pod gestem traktatów wspólnej deklaracji nr 17 ustawy ratyfikacyjnej jest możliwe bez wdrożenia rozprawy. Dziękuję Wysokim Trybunałom za uwagę. Wnoszę, aby w dalszej części rozprawy z Wysokim Trybunałem odpowiedzi na pytania Wysokiego Trybunału udzielał Pan Andrzej Stankowski.